Trwa liczenie strat po nawałnicy, która przeszła 2 tygodnie temu nad gminą Lyski na Śląsku.
Jak dziś wygląda ta miejscowość po przejściu żywiołu? Sprawdza to nasz reporter.
W faktach również trasa S5 w zachodniopomorskim. Tam utrudnienia po wycieku paliwa.
Za chwilę też poranna rozmowa w RMF FM.
Gościem Tomasza Trelikowskiego będzie wiceminister spraw zagranicznych i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
Gmina Lyski na Śląsku liczy straty po nawałnicy, która przeszła nad tym rejonem 2 tygodnie temu.
Wiatr łamał wtedy drzewa, zrywał dachy i uszkadzał słupy energetyczne. Jedną z miejscowości, gdzie nawałnica szczególnie dała się we znaki, jest Pstrążna.
Jest tam wóz satelitarny RMF FM i reporter Marcin Buczek. Witamy, Marcinie.
Dzień dobry.
Jak dziś wygląda to miejsce?
Drogi są tu już przejezdne, ale przy nich w wielu miejscach nadal zalegają połamane gałęzie i konary. Część z nich została już pocięta na mniejsze kawałki. Przy bramie prowadzącej na teren kościoła i tutejszy cmentarz wisi tabliczka z napisem zakaz wstępu. Po drugiej stronie drogi jest dom z całkowicie zerwanym dachem. Widać, że już montowana jest tam nowa konstrukcja. Tuż obok stoi stodoła z ogromną dziurą w dachu. Kilkaset metrów stąd, wzdłuż drogi, leżą powalone słupy energetyczne. Obok tego miejsca kolejny dom z zerwanym dachem, częściowo pokrytym już folią. Po drugiej stronie drogi widać tak samo uszkodzony budynek. Na niektórych podwórkach ciągle zalegają tu resztki cegieł, desek i konarów. Przy niektórych domach stoją już jednak rusztowania, co oznacza, że mieszkańcy usuwają to, co zostało uszkodzone. Z Pstrążnej Marcin Buczek.
Marcin Buczek, nasz wysłannik, pozostaje tam właśnie na miejscu. Będzie rozmawiał i z mieszkańcami, i z władzami gminy.
Kierowcy, uważajcie na trasie S5 w Wielkopolsce.
Na odcinku między węzłami Kleszczewo i Strumiany usuwana jest ropa.
Chciałem zgłosić, że na trasie ekspresowej S5 był wypadek. Ciężarówki leje się paliwo na całą drogę. Służby jeszcze nie ma, także żeby tam ostrożnie wszyscy jechali.
Informuje i apeluje nasz słuchacz, pan Radosław, na gorącą linię RMF FM.
Jezdnia w kierunku Bydgoszczy jest teraz zablokowana.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce zwrócić się do krajów członkowskich o przesłanie nazwisk dwójki kandydatów na unijnego komisarza.
Chodzi o kandydaturę mężczyzny i kobiety, aby zachować równowagę płci w Komisji Europejskiej. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
Kasiu, co to oznacza dla Polski?
To oznacza, że należy się pospieszyć z nominacją, bo kraje Unii już zaklepują miejsca dla swoich komisarzy. Na przykład Francja i Łotwa zgłosiły ponownie nazwiska swoich dotychczasowych komisarzy, którzy mieli silną pozycję w komisji poprzedniej kadencji. Teraz Ursuli von der Leyen będzie trudno dać im słabą tekę lub odrzucić. W dodatku im później się zgłosi nominację, tym będzie większa presja, by przedstawić kandydaturę kobiety. A w Polsce spekuluje się na razie wyłącznie o mężczyznach. Wymienia się na przykład szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, który jednak zapewnia, że woli pozostać na swoim stanowisku, czy ambasadora Polski przy Unii Piotra Serafina, który sprawy w ogóle nie komentuje. Jest pewne natomiast, że kobieta w tej komisji Ursuli von der Leyen miałaby duże szanse na mocne portfolio, a tym bardziej, gdyby to była kandydatka z Polski.
Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
Witamy Tomasza Terlikowskiego i jego gościa. Dzień dobry.
Dzień dobry. Moim gościem jest Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Popiera pan zmianę przepisów, do której Przeministerstwo Obrony Narodowej, żeby na granicę żołnierze i funkcjonariusze mogli strzelać bez obaw przed karą?
Ja uważam, że nikt nie powinien strzelać bez obaw, ponieważ ja bym miał obawy strzelić do kogokolwiek, nawet jeżeli miałbym do tego prawo. Natomiast chodzi o to, aby funkcjonariusze mieli prawo bronić polskiej granicy w sytuacji, kiedy ona jest zagrożona. Kiedy, jeżeli nie mają strzelać do migrantów, czy uchodźców, czy ludzi, którzy uchodzą z życiem przed jakąś dyktaturą, na przykład w Syrii, czy jakim innym kraju, gdzie rządzą, nie ma rządów prawa i jest dyktatura, tylko do bojówek.
Panie ministrze, ale eksperci wczoraj na komisji mówili wprost o tym, że te zapisy mogą być traktowane jako licencja na zabijanie.
Ja nie jestem przeciwny jakiejkolwiek, jak pan to określił, licencji na zabijanie. Te przepisy muszą być przepracowane i takie jest stanowisko moim zdaniem lewicy. Nie ma zgody na to, żeby ktoś bez powodu mógł oddać strzał, ale też z drugiej strony chcę podkreślić, że chcielibyśmy, aby funkcjonariusze, którzy bronią naszej granicy, a widzimy, co tam się dzieje. Jeden z nich niestety zginął na służbie, pozostał zaszkieletowany.
Ale w takiej sytuacji, w jakiej był ten funkcjonariusz, to jest dramatyczna historia, ale i tak nie strzelano by, bo tam było pełno ludzi, był tłum. W takich warunkach się nie strzela po prostu, bo można zastrzelić swojego.
Tak. Tak, tak, ale też chcę podkreślić, że tu chodzi o to, że mamy mieć po pierwsze dobrze wyszkolonych funkcjonariuszy, którzy mają mieć pewność, że państwo stoi za nimi, mówię z całym swoim majestatem. Jeżeli muszą użyć broni, używają jej w takich sytuacjach, w których nie ma innego wyjścia. Więc ja czuję się tutaj spokojnie, bo mamy funkcjonariuszy, których szkolimy. Oni muszą wiedzieć, że mogą użyć broni w obronie polskich granic, ale też, tak jak powiedziałem na wstępie, panie redaktorze,
do tej pory nie wiedzieli, że mogą używać.
Ani przecież nie chciałby używać broni kiedykolwiek.
Panie ministrze, ale przecież przepisy, jak używać broni, już są. To znaczy, one nie są potrzebne nowe. No, mogli używać broni, to nie jest tak, że mieli zakaz.
To prawda, ale wie pan, to jest trochę tak, jakbyśmy mówili o stanie wyższej konieczności, czy o obronie koniecznej, też takie przepisy mamy, nie dotyczą granicy, tylko dotyczą oczywiście kodeksu karnego. Wie pan, jeżeli ktoś nagle forsuje pańską posiadłość w Polsce, wdziera się tam, idzie sobie w ciągu dnia, no to nie ma pan prawa do niego strzelać, prawda?
Panie ministrze, a może jest tak,
wkrada się do domu. Wie pan, o co chodzi? To są różne sytuacje.
Rozumiem, że są różne sytuacje, ale ja mam taką obawę, że u podstaw tych nowych przepisów leży grzech pierworodny, jakim jest po prostu fałszywa informacja tuż przed wyborów, kiedy usłyszeliśmy, że niesłusznie rozpoczęto postępowanie przeciwko żołnierzom. Okazało się, że słusznie, że oni strzelali trochę na oślep w różnych kierunkach, a my prowadzimy sprawę, z której się powinniśmy wycofać, bo okazało się, że słusznie ich zatrzymano, słusznie im postawiono zarzuty, a niesłusznie zrobiono z tego aferę.
No ale ja właśnie o tym od początku naszej rozmowy mówię, chociaż nie odniosłem się do tego case'u, że rzeczywiście ci funkcjonariusze, których Prawo i Sprawiedliwość wzięło tak dramatycznie w obronę, prawda, że
tutaj pan premier Donald Tusk również.
Okazało się i zrobiło z tego sprawę polityczną. Okazało się, że to byli funkcjonariusze, którzy strzelali nawet własnych kolegów. Dlatego jeszcze raz podkreślam i jeszcze raz z całą mocą. Każdą sprawę trzeba traktować indywidualnie i ja wierzę, że nasi funkcjonariusze, za którym będzie stał majestat państwa polskiego, użyją broni tylko wtedy, kiedy będzie to konieczne.
Bardzo dziękuję słuchaczom radia RMF FM, z którymi się już żegnamy, ale zostajemy oczywiście w radiu RMF 24, na naszej stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych już za chwilę. Będziemy rozmawiać dalej.
Dziękujemy. Uważam, że nikt nie powinien strzelać bez obaw, ale żołnierze muszą mieć prawo do obrony granicy, mówił w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
Rozmowa, jak słyszeliście, trwa w sieci, a my polecamy Fakty punktualnie o 8.30.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.